Teatr Polskiego Radia. Raport.
Das bolschewistische Moskau ist im Begriff, den nationalsozialistischen Deutschland in seinem Existenzkampf in den Rücken zu fallen.
Weil es sich unter Millionen
Deutschland ist nicht gewillt.
Anständige nur um ganz wenige einzelne Ausnahmen an. Denn über allen Rechten auf diese Ausnahmen steht heute eine einzige gemeinsame Pflicht. Sie interessiert mich daher nicht, ob wir unter jetzigen Umständen jedes einzelne
Фашистская Германия, поставленная на галлены Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.
This is a solemn but a glorious hour. I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe.
Zapis przesłuchań w sprawie zbrodni katyńskiej przed Komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych. Kwiecień 1952 rok.
Zanim złoży pan zeznanie, pragniemy pana powiadomić, że występując przed komisją, naraża się pan na ryzyko działań sądowych ze strony każdego, kto uzna, że spotkała go krzywda. Powinien pan też wiedzieć, że rząd Stanów Zjednoczonych i Izba Reprezentantów nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za pana w związku z ewentualnymi postępowaniami o zniesławienie lub zniewagę, które mogą powstać w konsekwencji niniejszego przesłuchania. Czy świadek rozumie przepisy i ostrzeżenia?
Tak. Świadek będzie zaprzysiężony. Czy przysięga pan na Boga Wszechmogącego, że zgodnie z pana najlepszą wiedzą będzie pan mówił czystą prawdę i jedynie prawdę?
Przysięgam.
W czym niech panu Bóg dopomoże? Proszę podać komisji nazwisko i adres.
Józef Mackiewicz. 44 Marlborough Place, Londyn.
Jest pan pisarzem i dziennikarzem?
Tak.
Czy kiedykolwiek był pan w Katyniu?
Tak, byłem.
W którym roku?
W 1943. Dokładnej daty nie pamiętam. Ale było to na pewno po 20 maja.
W jaki sposób pan się tam dostał?
Zostałem zaproszony przez Niemców. Decyzję o wyjeździe podjąłem po konsultacjach z dowództwem Polskiej Armii Podziemnej w Wilnie.
I miał pan możliwość zobaczenia grobów i zwłok?
Tak.
Od tego czasu prowadził pan badania, a ich wyniki opublikował w książce. Czy tak?
Zgadza się.
Chciałem panu powiedzieć, że kilku członków komisji, wśród nich ja, czytało pańską książkę. Znaleźliśmy w niej wiele wartościowych informacji. Teraz jednak chciałbym nakierować naszą rozmowę na raport sowiecki w sprawie zbrodni.
Notabene członkowie komisji poświęcili wiele uwagi przyniesionej przez świadka gazecie Sztandar Młodych z 2 marca 1952 roku, w której wydrukowano ów sowiecki raport na temat Katynia. Zdumiewa, że gazeta zamieszcza wielostronicowy komunikat bez jakiegokolwiek komentarza.
I jest zdumiewającym zbiegiem okoliczności, że dopiero dnia 5 marca 1952 roku, czyli wiele lat po sporządzeniu oryginalnego raportu. Za to bezpośrednio w czasie, w którym Komisja Kongresu rozpoczyna pracę, władze rosyjskie uznają za stosowne i niezbędne opublikowanie całego sprawozdania.
Nie tylko w tej jednej gazecie, we wszystkich gazetach w Polsce.
Czy zechciałby pan teraz zapoznać komisję z wnioskami, które sformułował pan odnośnie oficjalnego komunikatu sporządzonego przez władze rosyjskie?
Muszę poczynić kilka ogólnych obserwacji. Bolszewicy twierdzą, że Niemcy dopuścili się tej masakry w 1941 roku. Niemcy, że te zbrodnie popełnili bolszewicy i to w 1940. Gdyby Niemcy dopuścili się tego mordu i chodziło im tylko o zrzucenie winy, znacznie prostsze z ich punktu widzenia byłoby stwierdzenie, że bestialstwa dokonano w 1941 roku. Wiadomo, że Rosjanie, wycofując się w czerwcu 1941, popełnili wiele zbrodni i dopuścili się wielu masowych okrucieństw. W Proweniszkach, na Litwie, w Wilejce, we Lwowie. Niemcom zatem nie sprawiłoby trudności przekonanie kogokolwiek, że masakra katyńska została popełniona w lecie 1941. Trudno sobie wyobrazić, że nie wykorzystaliby takiej okazji. Wiadomo, że Niemcy
którzy sami dopuścili się wielu potworności. Nie popełnili żadnej masowej zbrodni przeciwko żołnierzom. Uzasadnione jest zatem pytanie. Dlaczego w tym jednym przypadku i właśnie w czasie, gdy znajdowali się w stanie wojny z Rosjanami, Niemcy mieliby uczynić wyjątek, mordując tych, którzy byli więźniami Rosjan? Mam nadzieję, że mój tok rozumowania jest dla panów czytelny.
Wszystko jest jasne. Proszę mówić.
Chciałbym zwrócić uwagę panów na jeszcze jedną kwestię. Po inwazji na Polskę, Niemcy, zwłaszcza na terenach, które nazywali Ostlandem, zachowali część polskich sił policyjnych. Powiem więcej. W sierpniu 1941 włożyli wiele wysiłku w propagowanie kampanii rekrutacyjnej wśród byłych polskich policjantów. Okupantom zależało na tym, żeby to oni, jako cywile, utrzymywali porządek na tym terenie. Dlaczego więc Niemcy mieliby zamordować 5000 polskich policjantów znajdujących się w obozie w Ostaszkowie? I to takich, którzy byli stanowczymi i zawziętymi przeciwnikami bolszewizmu. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę. Jest nią liczba ciał znalezionych w Katyniu. Komunikat rosyjski stwierdza, że w Katyniu znaleziono 11 tysięcy ciał. My wiemy, że znaleziono dotąd 4 tysiące. Powstaje pytanie, co się stało z resztą? Do tego dochodzi kwestia korespondencji. Rosjanie twierdzą, że przy zamordowanych znaleźli korespondencję, która wskazuje, że ci ludzie utrzymywali kontakt ze swymi rodzinami aż do 1941 roku. Jeśli przyjmiemy, że w Katyniu znajdowało się 11 tysięcy zwłok i każdy z zamordowanych miał jakąś rodzinę w Polsce, na którą składało się od 1 do 6 osób, to liczba potencjalnych świadków mogłaby w przybliżeniu osiągnąć od 20 do 30 tysięcy. Niemcy, którzy oczywiście mieli świadomość potęgi propagandy, musieliby wziąć pod uwagę, że w kraju, w którym mieszkają ludzie negatywnie nastawieni do ich narodu, wiadomość o kłamstwie mogłaby się bardzo szybko rozpowszechnić. Niemcy nie ryzykowaliby. Ustalenie daty mordu byłoby wtedy bezsporne.
Czy mógłby pan się odnieść do występującej w rosyjskim komunikacie kwestii obozów znajdujących się w okolicy Smoleńska?
Oczywiście. Jest to kłamstwo. W tej okolicy nie było żadnych obozów. Wiem, w rosyjskim komunikacie jest informacja, że Polacy w 1940 roku ze stacji Gniezdowo zostali zabrani i umieszczeni w 3 obozach, numer 1, 2 i 3. Obozy te rzekomo znajdowały się w odległości od 25 do 45 km na zachód od Smoleńska i zostały przez Niemców zajęte podczas ofensywy. To kłamstwo. Gdyby te 3 obozy istniały rzeczywiście, to jakie byłyby przeszkody w udzieleniu informacji generałowi Sikorskiemu, generałowi Andresowi czy panu Czapskiemu? Ludziom, którzy bezskutecznie próbowali odkryć, co się stało z polskimi oficerami.
Świadek chce przez to powiedzieć, że gdyby istniały te 3 obozy, to władze rosyjskie mogłyby odpowiedzieć na liczne zapytania wymienionych przez pana osobistości i podać dokładną lokalizację pobytu więźniów. Czy o tym pan mówi?
Tak. W rosyjskim komunikacie można przeczytać, że oficer dowodzący obozem numer 1, Wietosznikow, major NKWD, próbował przeprowadzić ewakuację Polaków, niestety zakończoną fiaskiem. Nie udało mu się, pomimo kontaktów z oficerem dowodzącym jednostką transportową w Smoleńsku, Iwanowem, zorganizować wagonów potrzebnych do ewakuacji. Zatem jeśli Wietosznikow, który był oficerem sił bezpieczeństwa, znał miejsce pobytu polskich żołnierzy, to dlaczego nie znali go Stalin i Mołotow? Wietosznikow z pewnością musiałby powiadomić swoich przełożonych w Moskwie, co stało się z więźniami. Musiałby poinformować, że ludzie ci zostali wzięci do niewoli przez Niemców.
Chce pan powiedzieć, że obowiązkiem oficera NKWD było złożenie meldunku przełożonym o tym, że nie jest w stanie zdobyć wagonów i nie może ewakuować oficerów. A zatem w lipcu 1941 roku władze sowieckie powinny dobrze znać los polskich oficerów. A pomimo to, nawet po 1941 roku, w odpowiedzi na pytania władz polskich twierdziły, że nie znają miejsca pobytu oficerów. Czy tak?
Tak. Rosjanie ponadto w swoim raporcie przyznają, że na stacji kolejowej w Gniezdowie rozładowali, wysadzili Polaków z pociągu wiosną 1940 roku. Nie wyjaśnili jednak w raporcie, dlaczego wybrali Gniezdowo do wyładowania tych ludzi.
skoro zamierzali ich internować w obozach znajdujących się 45 kilometrów dalej.
Innymi słowy, pana zastanawia, dlaczego Rosjanie wysadzili więźniów w Gnieźdowie i dalej przewozili ich ciężarówkami, podczas gdy cały ten odcinek mógł być pokonany pociągiem.
Nie, Rosjanie nie twierdzą w swym raporcie, że przewieźli więźniów ciężarówkami. Oni jedynie twierdzą, że wyładowali więźniów w Gnieźdowie. Kwestia, w jaki sposób dowieźli więźniów do rzekomych obozów, pozostaje niewyjaśniona. Poza tym chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na pewien szczegół. W 1943 roku, po opublikowaniu przez Niemców wiadomości z Katynia, ten komunikat nie został zresztą jednoznacznie przyjęty. Przecież w 1943 na terenach Polski panowało ostre nastawienie antyniemieckie. Agenci rosyjscy, którzy bardzo aktywnie działali na tych terenach, zaczęli rozpowszechniać pogłoski, które miały zdyskredytować wersję niemiecką. Kiedy byłem w Katyniu, przebywało tam również dwóch korespondentów portugalskich. Jeden z tych mężczyzn pytał mnie, czy jestem pewien, że zrobili to Rosjanie. Zapytałem, dlaczego pan o to pyta? A on na to, że rozmawiał z dziewczyną z pobliskiej wioski, która mu powiedziała, że ci zamordowani ludzie naprawdę są Żydami, których przebrano w polskie mundury. Wśród mieszkańców wiosek położonych nieopodal odkrytych grobów krążyły zupełnie fantastyczne opowieści. Ale nikt nigdy nie wspomniał o znajdujących się na tym terenie obozach.
Czy mógłby pan odnieść się do sprawy dokumentów, na których znajdowały się daty późniejsze niż wiosna 1940 roku, o których Rosjanie twierdzą, że znaleźli je przy zwłokach?
Rosjanie przedstawili tylko 9 takich dokumentów. 2 z nich to kartki pocztowe, niewątpliwie autentyczne, ostemplowane w Polsce. Rosjanie z łatwością mogli zabrać te karty z poczty, gdy tylko były im potrzebne. Są pokwitowania albo rękopisy notatek, rzekomo sporządzanych w tych obozach. O, to dowody najłatwiejsze do sfałszowania. Jest też list, najwyraźniej autentyczny, należący do Stanisława Kuczyńskiego, napisany 20 czerwca 1941 roku. Rzecz w tym, że Kuczyński nigdy nie był w Kozielsku, a jego ciało nigdy nie zostało znalezione w Katyniu. Stanisław Kuczyński był internowany w Starobielsku, wywieziony stamtąd już w grudniu 1939, po czym znikł i nikt nigdy już o nim nie słyszał. Mógł być przetrzymywany w jakimś innym więzieniu, mógł być też zgładzony. Panowie, Rosjanie twierdzą, że w katyńskim grobie znajdowało się 11 tysięcy zwłok. Wiadomo, że Niemcy zbadali 4143 ciała, przy których znaleźli 3940 dokumentów, listów i innych zapisków. Mamy prawo zadać pytanie. Jak to jest możliwe, że Rosjanie przy 7 tysiącach ciał tych Polaków, którzy nie zostali zbadani przez Niemców, znaleźli tylko 9 listów? Poza tym jest chyba dla wszystkich oczywiste, że gdyby Rosjanie cofali się, a Niemcy by się posuwali, to tych 11 tysięcy żołnierzy z pewnością nie siedziałoby bezczynnie. Jestem osobiście przekonany, że w tym czasie pomiędzy wycofaniem się jednych, a nadejściem drugich w tych obozach nie pozostałby ani jeden żołnierz.
Czy mógłby pan skomentować fragment komunikatu rosyjskiego, w którym cytowane są oświadczenia świadków?
Tak. Ale musicie państwo uświadomić sobie, jaka jest wartość takich zeznań złożonych przed Komisją Sowiecką. Dobrze wiadomo, że we wszystkich sądach czy przesłuchaniach ci, którzy są oskarżeni nieuchronnie i zawsze przyznają się do winy. Trzeba o tym pamiętać w trakcie dokonywania oceny tego komunikatu. Zanim powiem o sowieckim świadku Maskowskiej, najważniejszym świadku rosyjskiego raportu, muszę nawiązać do mojego pobytu w Katyniu. Kiedy tam przyjechałem, jedną z pierwszych rzeczy, które zaobserwowałem, były ogromne ilości gazet. Żadna z nich nie była wydrukowana po kwietniu 1940 roku. Rosjanie twierdzą, że Niemcy sfałszowali dokumenty. Ale to oznaczałoby, że musieli usunąć z grobów wszystko, co miało datę późniejszą niż wiosna 1940. Wymagałoby to strasznego wysiłku i przygotowań. Kiedy tam byłem, widziałem, że zwłoki leżały jak sardynki, całkowicie ze sobą sprasowane. Kieszenie musiały być rozpruwane nożem. Wierzchnie części butów, z których wyciągano dokumenty również. Rosjanie twierdzą, że ten absurdalny i nadludzki wysiłek został przez Niemców podjęty. A dla tego kolosalnego projektu, o którym twierdzą, że został przez Niemców zainscenizowany, mają tylko jednego świadka. Jest nim Maskowskaja, która twierdzi, że pewnego ranka, kiedy szła do sklepu, zobaczyła rosyjskiego więźnia o nazwisku Jegorow. Ten Jegorow opowiedział jej o niemieckim planie. Zwierzył się, że jest jednym z 500 więźniów wyznaczonych przez Niemców do wykonania ogromnego zadania ekshumowania ciał i dodawania do nich papierów.
Tych 500 osób, zgodnie z raportem rosyjskim, to byli Rosjanie, prawda?
Tak, byli to Rosjanie. I rzekomo wszyscy, poza Jegorowem, po wykonaniu zadania zostali rozstrzelani. Komunikat rosyjski nie podaje jednak, gdzie są dziś ich groby. Przydarzyła się jednak Rosjanom fatalna koincydencja. Popełnili błąd, twierdząc, że Maskowskaja spotkała Jegorowa w marcu.
Którego roku?
W marcu 1943. Żaden człowiek nie mógłby opowiedzieć w marcu 1943, co zdarzyło się w kwietniu 1943. Wszystko, co Rosjanie twierdzą w swym raporcie, jest kłamstwem. I każdy, kto czyta ten raport, uświadamia sobie, że jest to kłamstwo doprowadzone do takiego rozmiaru, że nikt nie zauważył tego podstawowego błędu w oficjalnym komunikacie rosyjskim.
Czyżby ten świadek miał kwalifikacje do jasnowidztwa?
Osobiście uważam, że ten mężczyzna nigdy naprawdę nie istniał.
Panie przewodniczący, zazwyczaj pytamy świadków, co w tym przypadku wydaje się zbędne, ale ze względu na protokół uważam za właściwe postawienie świadkowi pytania, kto ponosi winę za masakrę katyńską?
Jestem przekonany, że zbrodnia została popełniona przez bolszewików.
Proszę nam na koniec powiedzieć, czy ktokolwiek ofiarował świadkowi jakąkolwiek zapłatę lub wynagrodzenie, lub też pokrył koszty przyjazdu w celu złożenia zeznań?
Nie.
Nazywa się pan Ferdynand Goethel.
Tak.
Gdzie pan mieszka?
W Londynie, Empress Place, numer 14.
Czy jest pan pisarzem?
Tak.
Gdzie pan przebywał w kwietniu 1943 roku?
W Warszawie.
I wtedy został pan zaproszony na konferencję zorganizowaną przez okupacyjne władze Warszawy?
Tak, przez doktora Grundmana z Biura Propagandy Niemieckiej w Warszawie.
Czego dowiedział się pan na tej konferencji?
Powiedziano mi to samo, co już wcześniej usłyszałem od doktora Grundmana, że Niemcy odkryli niedaleko Katynia wielkie groby i stwierdzili, że te groby są wypełnione ciałami polskich oficerów. Podano tylko więcej szczegółów. Zaproponowano też wyjazd.
I zgodził się pan pojechać?
Tak.
Czy inni też się zgodzili?
Nie, nie wszyscy.
Ale w rezultacie tej konferencji jakaś grupa pojechała z panem do Katynia?
Tak. Byli w niej dwaj lekarze, dr Orzechowski i dr Grodzki. Przedstawiciel władz miejskich, pan Seyfried. Innych nazwisk nie pamiętam.
Co pan zobaczył po przybyciu do Katynia?
Odkopywanie grobów dopiero się zaczynało. Odsłonięto dopiero jeden wielki grób, w którym znajdowało się około 200 ciał. Drugi i trzeci grób...
Przepraszam, czy grupa, z którą pan przybył, była pierwszą?
Nie. Jadąc do Katynia, minęliśmy się z delegacją zagranicznych dziennikarzy.
Ale było to na samym początku odkrywania grobów.
Tak. Mieliśmy całkowitą swobodę w rozmowach z ludźmi. Mogliśmy chodzić, gdzie tylko chcieliśmy. Doktor Butz, który był tam lekarzem wojskowym, poprosił nas o obejrzenie jednego z ciał, które oni wydobyli. I pokazał nam dziurę po kuli tutaj w głowie i następną tutaj.
Świadek zademonstrował, że ten lekarz pokazał dziurę od kuli, wchodzącą od podstawy czaszki i jej punkt wyjścia na czole. Mniej więcej na wysokości linii włosów, tak?
Tak. Odnieśliśmy wrażenie, że była to robota Rosjan.
Co wywołało to przekonanie?
Same groby. Na wszystkich posadzone były młode drzewka tej wysokości.
Drzewa miały wysokość 3 stóp.
Tak. A to wskazywałoby, że mordu dokonano kilka lat wcześniej. Drzewa były głęboko osadzone. W lesie dookoła tego miejsca znajdowały się natomiast drzewa wielkie, kilkunastoletnie.
Co jeszcze doprowadziło pana do wniosku, że te zbrodnie musieli popełnić Rosjanie?
Świadkowie wywodzący się z miejscowej ludności.
Czy z tymi ludźmi rozmawiał pan sam, czy w towarzystwie Niemców?
Mogliśmy rozmawiać z nimi sami. Mówię biegle po rosyjsku. Nazwisko głównego świadka Kisielowa podałem w moim raporcie.
Jak udało się panu go odnaleźć?
Został przyprowadzony przez Niemców, podobnie jak drugi świadek, Krivozierców.
Co powiedział panu Kisielow?
Że w kwietniu 1940 roku słyszał w lesie strzały i krzyczących ludzi. Później, kiedy przyszli Niemcy, był pierwszym człowiekiem, który wskazał w lesie to miejsce oznaczone 2 krzyżami.
Czy Kisielow był tym, który oznaczył wcześniej te groby?
Nie, nie. Nie on. Ale to Kisielow powiedział mi, że groby były oznaczone przez Polaków, którzy pracowali w zmilitaryzowanej brygadzie niedaleko Smoleńska. Zostali tam przysłani z Polski przez Niemców. Mieli zbierać złom i oczyszczać tory kolejowe ze zniszczonych pociągów. Polacy pierwsi przyszli na groby. Umieścili 2 krzyże, jeden duży, a drugi mały. Kiedy tam przyjechaliśmy, ten mniejszy jeszcze był. Z większego nic nie zostało.
Powiedział nam pan, że był tam także Krivozierców. Proszę powiedzieć nam w skrócie, co widział drugi świadek.
Krivozierców cały czas pracował niedaleko Katynia, niedaleko Gniezdowa. Pewnego dnia zobaczył nadjeżdżający ze Smoleńska pociąg.
Czy powiedział, kiedy to było?
W kwietniu 1940 roku. Powiedział też, że już wtedy wiedział, że Las Katyński jest miejscem egzekucji i kiedy pociąg nadjechał, pomyślał, że ci z wagonów są fińskimi oficerami. Pomyślał tak, bo to był czas wojny z Finlandią. Ale następnego dnia rozmawiał z mężczyzną, który podczas pierwszej wojny walczył z Polakami. I on mu powiedział, to nie są Finowie, to są Polacy.
Czy przeprowadzał pan rozmowy z innymi świadkami?
Nie. Nie interesowałem się nimi. Interesowałem się bardziej samymi grobami.
Czy jest coś, co pan odkrył w tych grobach, co pana zdaniem ma specjalne znaczenie?
W grobach specjalne znaczenie... Może gazety. Były rozrzucone, głównie rosyjskie.
Z jaką datą?
Jedynie z datami sprzed kwietnia 1940 roku.
W jakim stanie znajdowały się mundury?
W bardzo dobrym.
A buty?
W doskonałym. Tylko... Ciała były już w rozkładzie. Bohatyrowicz. Mogłem zobaczyć jego twarz. Znałem go, miał wąsy i baczki. Tak, tak to był on.
Jak dobrze rozumiem, pan rozpoznawał ciała ludzi.
Tylko jednego generała Bohatyrowicza.
Czy leżał w osobnym grobie?
Nie.
A co z ciałem generała Smorawińskiego? Czy znalazł pan jego ciało?
Tak, widziałem je, ale nie mogłem go rozpoznać.
Skąd pan zatem wiedział, że było to ciało generała Smorawińskiego?
Ponieważ znaleziono przy nim dokumenty. Zachował się też mundur z dystynkcjami.
Po wyjeździe z Katynia sporządził pan raport. Czy ma pan kopię tego raportu?
Nie. Mój raport zaginął. To był raczej list otwarty. Tak, miałem bardzo trudną rzecz do wykonania. Przekonanie opinii publicznej i namówienie Polskiego Czerwonego Krzyża do zajęcia się sprawą grobów w Katyniu. Nie mogłem pogodzić się z tym, że prawda ma być podawana jedynie przez Niemców.
I Polski Czerwony Krzyż wziął tę sprawę w swoje ręce?
Nie, nie, nie od razu. Ale przekonałem ich swoim listem i drugą misję wysłano do Katynia już z inspiracji Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym czasie, generał Komorowski również to mówił, w Warszawie panowała opinia, że zbrodnie w Katyniu popełnili Niemcy.
Ten otwarty raport sporządził pan w Warszawie?
Tak.
Komu pan go przekazał?
Generałowi Roweckiemu.
Generał Rowecki był poprzednikiem generała Bora, szefem Armii Podziemnej?
Tak.
Nie ma zatem żadnej kopii pana raportu, jeśli nie ma go w zbiorach Armii Krajowej.
Wszystkie moje dokumenty spłonęły.
Czego domagał się pan w swoim raporcie? Proszę podać w skrócie.
Powołania Komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do zbadania katyńskiej zbrodni. Tego w nim żądałem.
Czy jest coś, co dziś chciałby pan dodać do tamtego raportu?
Tak. Kiedy bolszewicy weszli do Polski w lutym 1945 roku, nie byłem od razu przez nich poszukiwany. Ale już w czerwcu 1945 wysłali informację, że jestem człowiekiem, na którego czekają. Zacząłem ukrywać się w jednym z krakowskich klasztorów. Wysłałem też list do przewodniczącego zespołu badającego sprawę Katynia, do Sawickiego, z pytaniem, czego oni chcą ode mnie. Odpowiedział: nie mamy nic przeciwko panu Goetlowi, który jest sławnym pisarzem, ale powinien podpisać, że został zmuszony do wyjazdu do Katynia i że jego zdaniem masakrę katyńską popełnili Niemcy. Pan Goetl może wtedy tu żyć i pisać książki, no i tak dalej. Odmówiłem. Było to w czerwcu 1945 roku.
Panu oczywiście, panie Goetl, nikt nie ofiarował żadnej zapłaty i nie składał pan żadnych zobowiązań w związku z przyjazdem tutaj i przesłuchaniami.
Nie.
I zjawił się pan dobrowolnie.
Tak.
Komisja docenia, że zechciał pan złożyć to niezwykle ważne zeznanie.
General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. For this victory, we join in offering our thanks to the Providence.
Товарищи, слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины, завоевавшей победу над врагом, вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народа и мира международа.
Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет, так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет.
Raport. Było to słuchowisko dokumentalne na podstawie stenogramów z przesłuchań Józefa Mackiewicza i Ferdynanda Goetla w kwietniu 1952 roku przed Komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie zbrodni katyńskiej. Tłumaczenie Włodzimierz Bolecki. Wystąpili Adam Ferency, Mariusz Benua, Piotr Bajor, Andrzej Blumenfeld. Adaptacja i opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja Tomasza Perkowskiego. Reżyseria Waldemara Modestowicza.